Zbawicielu, bracia i siostry, no, cieszę się bardzo, że chociaż może nie jesteście w takim licznym gronie, jak to kiedyś było u was, no, ale to jest akurat dzień taki, na pewno w dni świąteczne macie większą liczbę, ale jest mi bardzo przyjemnie, bo pragnąłem tak już od dawna odwiedzić tutaj was. No tak może ten czas akurat listopad nie jest taki bardzo wdzięczny na podróże, ale jak widzę dzisiejszy dzień był dość ładny. Ja chciałem wam przekazać pozdrowienia. Przywożę z Białogardu od mojej rodziny, od braterstwa, bo mówiłem, że będę w Biłgoraju. A ostatnio byłem w niedzielę w braterstwa w Przychojcu, którzy również przekazywali pozdrowienia, szczególnie braterstwa w Szarkowicze, Jakoszowie. No, pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę błogosławieństwa Bożego. Drodzy braterstwo, wiem o tym, że wy przeżywacie te ostatnie chwile, ostatnie dni w waszym zborze przeżycia śmierci siostry Oli, choroby brata Janka Zuba, choroby siostry niewątpliwie jest to przykre są sytuacje, ale my również to przeżywaliśmy i jest to niewątpliwie naszą wspólną cechą, drodzy braterstwo, że możemy przeżywać wspólnie różne nasze zarówno błogosławieństwa, jak i też doświadczenia. Bo one nie są oderwane od naszego życia ofiarniczego. To jest częścią naszego życia ofiarniczego i te właśnie takie przeżycia. Ale jesteśmy przecież, oprócz tego, że jesteśmy ofiarnikami, to jesteśmy również po prostu ludźmi. Dlatego na pewno to wszystko powinno rzutować na nasze codzienne życie, doczesne nasze życie, ale nade wszystko powinniśmy zwracać uwagę na to, że z tego mają wypływać pewne lekcje życiowe w naszym życiu ofiarniczym. Dlatego też myślę, drodzy braterstwo, że w takich sytuacjach i niewątpliwie w tych, kiedy przeżywamy, nasuwają nam się na myśl wszelkie obietnice Boże, które są wspaniałymi obietnicami, które nas podtrzymują na duchu i dlatego też wierzymy w to, że wglądając w zarysy Słowa Bożego, korzystając z tych dobrodziejstw obietnic Bożych, możemy się budować wzajemnie, możemy się posilać, pocieszać, bo tak właśnie Słowo Boże w tym kierunku nas ustawia, abyśmy mogli się pocieszać, bo wierzymy, że to nasze życie doczesne jest tylko życiem chwilowym, ale ono ma przysporzyć nam tej wiekuistej chwały. Dlatego też myślę, że nie od rzeczy będzie, jeżeli w chwili obecnej zastanowimy się nad jedną z takich obietnic, bardzo chyba wspaniałych obietnic, o których apostoł Jan Święty w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale, a od pierwszego wersetu pisze. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi, drodzy braterstwo. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. A więc ta wspaniała, wielka, potężna obietnica, o której tutaj święty Jan Apostoł przekazuje nam i w dobie właśnie w sytuacji, kiedy przeżywamy pewne problemy, pewne trudności życiowe, których na pewno nam nigdy nie brakuje. I z tym się zgadzamy, że to było do przewidzenia, że wszyscy ofiarnicy powinni się poddawać tym trudnościom. Że mówi to, że wiemy, gdy się On objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Właśnie to jest rozważanie naszego tematu będzie, ujrzymy Go takim, jakim jest. Jest to największa, drodzy braterstwo, obietnica dana ludziom. Ludziom. Jesteśmy ludźmi. I to dana ludziom. Przecież to nie jest wszystkie te słowa, które są pisane w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, to one są taki amen, tak jest powiedziane. One są nam dane, że to jest wielka łaska Boża, z wielkiej łaski, z dobroci Bożej, dana tak wspaniała obietnica. Ktoś obliczył, że obietnic Bożych w Piśmie Świętym jest ponad 30 tysięcy. Bo wszystkie, które na pewno są to obietnice Boże. Obietnice skłaniające nas do przemyśleń, że Bóg jest wielce łaskawy i dobrotliwy dla wszystkich, którzy starali się być Jego dziećmi. Bo tak mówi, jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Tak, nieraz nie zdajemy sobie sprawy, że istotnie jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak zresztą apostoł Paweł mówi, że przez Ducha Świętego otrzymanego możemy wołać Abba Ojcze. Wzywać naszego wielkiego Stworzyciela Wszechświata, które my istoty nędzne, bardzo marne, ale do takiego wspaniałego stanu zostaliśmy dopuszczeni. Dlatego te wszystkie obietnice o różnej wartości, które odnoszą się do istot ziemskich oraz do szczególnej grupy sług Bożych. No takich, gdybyśmy wymienili psalmy, przecież psalm 23, który mówi przecież, wiemy, że Pan jest moim pasterzem. On mnie prowadzi do wód cichych, On mnie prowadzi, On mnie strzeże od wszelkiego złego. Psalm 91, kiedy często czytamy, przesyłamy sobie jako życzenia, że ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, to będzie w cieniu Wszechmocnego przebywał. No i wiele tam innych rzeczy, o których jest wspomniane, że gdy przychodzą pewne trudności, to musimy pamiętać, że łaska Boża, że obietnice Boże są skuteczne dla nas. Zatem, drodzy braterzy, obietnica oglądania Boga i Zbawiciela przewyższa wszystkie obietnice dane, które byśmy razem wzięli. To jest przewyższa wszystkie obietnice. Jest to obietnica niepojęta i bardzo trudna do uwierzenia tym, którzy nie posiadają zarodka ducha duchowego życia, ducha spłodzenia, rozwijającego się nowego stworzenia. Gdybyśmy to mówili i właśnie gdyby ktoś przyjmował to w sposób czysto cielesny, to jest nie do uwierzenia, to się nie da jakoś pogodzić z umysłem człowieka cielesnego. A jednak my to wierzymy, bo wierzymy, że to jest właśnie, to nie jest jakieś oszustwo, to jest pewne i prawdziwe. Apostoł Paweł, to często cytujemy, pisał tak, że to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani na ludzkie serce nie wstąpiło, co Bóg przygotował wszystkim, którzy Go miłują. Po prostu nie jest sposób, abyśmy mogli sobie uzmysłowić to, będąc ludźmi. A więc człowiek cielesny, chociaż powiedzmy nawet jeżeli posiada zarodek Ducha Świętego, ale ciągle jesteśmy w ciałach i to jest trudne do zrozumienia. Zatem człowiek materialny nie jest w stanie zrozumieć, uzmysłowić sobie wielkości chwały duchowej.
A myśmy otrzymali ducha z Boga, abyśmy wiedzieli, tak apostoł Paweł pisze. Po to otrzymaliśmy, abyśmy wiedzieli, abyśmy to docenili, wartość tak wspaniałej obietnic. Ludzie cieleśni przyjmują te świadectwa jako fantazję. Jeżeli byśmy komuś mówili, albo nawet jeżeli czytają, po prostu nie wierzą w to. I nawet często może dziwimy się, ale nie powinniśmy się dziwić, bo dla ludzi to jest tak fantastyczne, że jest nie do uwierzenia. Jako coś nierealnego, jako coś nieosiągalnego dla przeciętnych ludzi i w dodatku żyjących w tak bardzo odległym czasie. Przecież ponad 2000 lat od przyjścia naszego Zbawiciela na ziemię, od Jego narodzenia się, to ludzie mogą mówić i często nawet przychodzi na myśl, że to jest wprost niemożliwe, żeby to było prawdziwe, jeżeli taki długi okres czasu minął, a jednak ta obietnica jest nierealizowana. Pan Jezus powiedział w jednym z błogosławieństw, 8 błogosławieństw, i znamy to jak najbardziej, to jest w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza w 8 wersecie: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Będą Stworzyciela Wszechświata oglądać. Wyobraźmy sobie oglądać Boga. Czy to dociera w ogóle do świadomości człowieka, a tym bardziej człowieka cielesnego? A przecież to powiedział Zbawiciel Jezus Chrystus. Powinniśmy właśnie wierzyć. Nawet nie znając sobie sprawy, trudno wyobrazić, jak to będzie, ale my wierzymy, że tak będzie. Oglądać Boga, czy jest to możliwe? Gdy Mojżesz chciał widzieć Boga, pamiętamy, otrzymał wyjaśnienie i zapisane to w drugiej księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale od 18 wersetu, powiedział Pan Bóg mu powiedział, że człowiek nie może widzieć Boga. Człowiek nie może widzieć Boga, aby żyw został. Dlatego też Mojżeszowi Bóg się nie mógł okazać. Chociaż jesteśmy też przekonani, że to nie chodziło o bezpośrednio samego Stworzyciela, bo sam Stworzyciel głosu Bożego nikt nie słyszał, ani Jego osoby nikt nie widział, Pan Jezus powiedział. Ale była to duchowa istota i to nie można było oglądać istoty duchowej. Dlatego też Pan Jezus właśnie to potwierdził, kiedy w Ewangelii świętego Jana o tym mówił do Żydów, a również w pierwszym liście Jana, 4 rozdziale, a 12 wersecie również to mówi. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się milujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Boga nikt nigdy nie widział. A Pan Jezus powiedział, kto jest czystego serca, błogosławieni czystego serca, bo będą Boga oglądać. Dlatego apostoł Paweł pisze o sobie, że on był zachwycony aż do raju, aż do trzeciego nieba i widział Pana, mówi, jako narodzony przed czasem. Zalicza się do tego, który jednym z tych, którzy widzieli Pana po zmartwychwstaniu, ale powiedział, że on widział jako ten, który narodzony przed czasem. Mnie, w inne tłumaczenie mówi, okazał się jako poronionemu plodowi. Bo tak było, że apostoł Paweł, pamiętamy, że gdy Pan stanął na jego drodze, to mówi, że został oślepiony, został porażony tym, ale życie jego zostało zachowane, bo Pan miał w tym pewien cel, aby go doświadczyć. Otóż mamy o tym napisane w drugim tomie, 133 strona. To mówię tak, że pamiętajmy o historii Pawła, aby mógł zostać jednym z apostolów, musiał być świadkiem. Musiał oglądać Pana po jego zmartwychwstaniu, bo właśnie wszyscy ci, którzy byli apostolami, widzieli go, a apostola Pawła tam nie było. Dlatego też apostoł Paweł to widział później, już kiedy Pan był już po zmartwychwstaniu, kiedy był w stanie uwielbienia. Nie był jednym z tych, którzy widzieli manifestację jego zmartwychwstania i obecności podczas 40 dni, dlatego Pan ukazał mu się w szczególny sposób. Paweł widział go jednak w innej postaci niż inni, nie odzianego w ziemskie ciało i szaty różnego kształtu. Niewielka część odsłoniętej chwały postaci naszego Pana spowodowała, że upadł na ziemię oślepiony blaskiem jaśniejszą nad jasność słoneczną. Częściowe nawet uleczenie go wymagało cudu. Czyż Paweł nie widział Pana takim, jakim jest, duchowym stworzeniem? I czyż podczas 40 dni nasz Pan nie ukazywał się takim, jakim był? To znaczy, jakim był wcześniej, dla pewnego szczególnego celu, o którym była mowa? Nie ma powodów, aby w to wątpić. Pan jednak miał swój cel w ukazaniu się Pawłowi właśnie tak, jak to uczynił, a inny cel chciał osiągnąć, ukazując się w innym ludziom inaczej. O tym celu apostoł Paweł pisze, a na ostatek po wszystkim ukazał się mnie jako narodzonemu przed właściwym czasem, albo inne tłumaczenie mówi, jako poronionemu plodowi. Zmartwychwstanie naszego Pana było jego narodzeniem ze śmierci do pełnej doskonałości istoty duchowej. Podobnie zmartwychwstanie Kościoła i jego ciała jest niekiedy określane jako narodzenie. Przy naszym narodzeniu, czyli zmartwychwstaniu, ujrzymy Pana jako jest. Tak jak teraz jest. Takim jak widział go Paweł. My jednak będziemy już wtedy przemienieni, czyli narodzeni jako istoty duchowe. Nie zostaniemy więc porażeni ani oślepieni widokiem chwalebnej osoby naszego Pana. Stwierdzenie Pawła oznacza, że widział on Pana tak, jak my go ujrzymy, jako jest. Widział go tak, jak ujrzy go całe ciało Chrystusowe. Ale widział go przed właściwym czasem. Jeszcze się nie narodził z ducha. To było wcześniej, dlatego mówi jako przed właściwym czasem. Zanim został narodzony z śmierci i zanim był w stanie znieść ten widok, ale tak, jak ujrzy go każdy narodzony we właściwym czasie. Dlatego też ta obietnica odnosi się, drodzy braterstwo, do tego okresu czasu, kiedy otrzymamy narodzenie z Ducha Świętego. A jesteśmy świadomi tego, że to narodzenie z Ducha Świętego nie nastąpi wcześniej, dokąd nasza ziemska powłoka nie zostanie tutaj na ziemi. Dlatego też nie jest dla nas wielkim przerażeniem, ale wręcz to, że my się rozstajemy z życiem doczesnym. Niemniej jednak jest to niewątpliwie, będąc ludźmi, nie jest przyjemne, bo jakiekolwiek to życie jest, to jest życie, ale musimy mieć tę świadomość i tę nadzieję, drodzy braterstwo, żeby dbać o to, żebyśmy mogli otrzymać to życie właściwe, abyśmy mogli być uczestnikami tego duchowego narodzenia i oglądać Pana takim, jakim jest. Dlatego, drodzy braterstwo, Kościół będzie oglądał Pana po swoim narodzeniu. No, Pan Jezus, kiedy się żegnał z uczniami swoimi, to w Ewangelii Jana w 14 rozdziale napisane: już mnie świat nie będzie więcej oglądał, ale wy mnie będziecie oglądać, gdyż ja żyję i wy żyć będziecie. Bo ja żyję i wy żyć będziecie.
W Ewangelii Jana w 17 rozdziale, to jest często nazywamy to w modlitwie arcykapłańskiej, którą Pan Jezus przed swoją śmiercią do swojego Ojca zanosił modły. To między innymi w 17 rozdziale, 24 wersecie modlił się za nami, za swoimi, które pozostają. To mówi tak: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Umiłowałeś mnie przed założeniem świata i pragnę, chcę, żeby oni, ci, których mi dałeś, byli również ze mną, aby właśnie otrzymali tę samą chwałę, aby oglądali tę chwałę, to mało tego oglądali, aby tę chwałę posiadali, bo można oglądać, a nie posiadać, ale będą tę chwałę posiadali. Ta wspaniała obietnica jest realna i pewna. Nie możemy pozwolić, aby ulegać zniechęceniu, które powoduje różne poglądy, że już nie jest czas, że skończyła się łaska tej obietnicy. Nie mamy żadnych dowodów na to, ani nikt inny, kto twierdzi to, że już nie ma. Ktoś, powiedzmy, po pewnych obliczeniach czy coś do takiego wniosku dochodzi. My wiemy, że dokąd ta łaska jeszcze jest nam dawana, ona jest jak najbardziej realna. Zwróćmy pilną uwagę na słowa tej obietnicy. Jaka to obietnica jest, to właśnie to już czytaliśmy. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec. Zauważcie, jaką miłość dał nam Ojciec. Mówię, jest to najwyższa i najwspanialsza miłość, agape. Mówi, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi nazwani i nimi jesteśmy. Ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. I powiedzmy, że gdy się objawi, to będziemy do Niego podobni. Do tego, który ma obecnie wspaniałą, najwyższą chwałę. Będziemy do Niego podobni. Bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy przyjęci jako dzieci. Pewnie wiemy, że wszyscy ludzie w wyniku grzechu zostali odrzuceni. Nie mają łaski Bożej. Tylko przez ofiarę Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przez Jego usprawiedliwienie. Przez łaskę odkupienia. Otrzymaliśmy to usynowienie, staliśmy się dziećmi Bożymi. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Jestem świadomy, że to nie jest dla was coś nowego, co ja tutaj mówię. Ja tylko po prostu chciałem to uzmysłowić bardziej, żebyśmy sobie, bo na co dzień zajęci jesteśmy troskami dnia codziennego, po prostu uchodzi nam to z naszej uwagi, z naszej pamięci. Ale zauważmy, że to jest bardzo wspaniała rzecz. Po co Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 14 wersetu to mówi tak: bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którego mamy Abba, Ojcze. I ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Czy zdajemy sobie sprawę z tego świadectwa, że możemy Stworzyciela Wszechświata nazywać Ojcem wówczas, w tym czasie, kiedy cała ludzkość brnie w ciemności, kiedy cały rodzaj ludzki został odrzucony, że już przez ofiarę Zbawiciela staliśmy się dziećmi Bożymi, gdy cały świat jest pogrążony w grzechu i degradacji, Brother Russell, w pytaniach i odpowiedziach na stronie 603 to pisze tak. Na temat z drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, a 17 werset. Stare rzeczy przeminęły, oto się wszystko stało nowe. Nowe stworzenie. To stworzenie, które Pan Bóg właśnie stwarza. Tak, to jest nowe. Takiego jeszcze nie było. Bóg stworzył człowieka. Stworzył człowieka materialnego, cielesnego. Ale na bazie tego człowieka materialnego przez dzieło ofiary Zbawiciela Jezusa Chrystusa tworzy nowe stworzenie. Bóg stwarza i stwarzał będzie przez całe wieki, przez wieczność. Stworzenie Boże będzie, no Bóg będzie dokonywał stwarzania, ale takiego jeszcze stworzenia nie było. Otóż brat Russell pisze tak. Albo jesteś istotnie Synem Bożym, albo nie jesteś Nim wcale. Jeżeli uczyniłeś właściwe poświęcenie i Bóg splodził cię Duchem Świętym, to jesteś Synem Bożym. Będzie dobrze, drodzy przyjaciele, gdy sprawę tę będziemy mieli wyraźną przed naszymi umysłami. Żeby sobie to uzmysłowić. Jeżeli nasza ofiara jest prawdziwa ofiara, nie po prostu tylko pewien jakiś formalny gest albo coś podobnego, jeżeli to będzie prawdziwa ofiara, to niewątpliwie możemy się czuć, że jesteśmy dziećmi Bożymi. W liście do Rzymian w 6 rozdziale, a 5 wersecie apostoł Paweł pisze następujące. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Te sprawy są współzależne, jedno od drugiego współzależne. Nie może jedno bez drugiego istnieć. Jeżeli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, jeżeli właśnie ofiarowaliśmy się i w podobieństwo Jego śmierci pełnimy naszą ofiarę, to mówi to, że wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Tak. Jeżeli te obietnice są, wierzymy, są pewne, to nie możemy mieć jakichś wątpliwości albo po prostu nie dowierzać w to. Aby otrzymać podobieństwo Jego zmartwychwstania, należy stać się podobnym do Niego w Jego śmierci. To jest w śmierci ofiarniczej. W śmierci ofiarniczej naszego Zbawiciela musimy się właśnie stać podobni. Taką postawę deklarujemy corocznie podczas uczestnictwa w pamiątce ostatniej wieczerzy. Tak, nieraz może nie zdajemy sobie sprawy na dokładnie, jaki akt potwierdzamy w udziale przy pamiątce. Właśnie w ten sposób my deklarujemy corocznie tą postawę, że istotnie wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci albo wrastamy coraz bardziej, bo dokąd jeszcze nasza ofiara trwa, to ten proces wrastania w podobieństwo śmierci się dokonuje, to mówi, że wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. I tak jak apostoł Paweł, pisząc list do Filipian, kiedy przedstawia swoją postawę, jak on na tę sprawę patrzy, to w 3 rozdziale od 10 wersetu mówi tak, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Właśnie ten, to jedyny sposób, taki sposób to jest otrzymać to zmartwychwstanie, o którym tutaj właśnie apostoł Paweł mówi i które było jest obiecane. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
Tak inne tłumaczenie mówi, aby jakimkolwiek sposobem. To bardziej brzmi właśnie tym sposobem, taki sposób zmartwychwstania, że najpierw przez ofiarniczą śmierć dochodzi się do zmartwychwstania, otrzymania tej wspaniałej, wielkiej łaski, być podobnym do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I dlatego apostoł Piotr, bo wiemy, że wszystkie te wymienione wersety o tym mówią, ale apostoł Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, a trzeci i czwarty werset, to mówi bardzo realistycznie i dosadnie. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, które nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Przez właśnie te obietnice, to znaczy przez to wielką łaskę i chwałę, która nas powołał, zostały nam darowane drogie i największe obietnice. To jest obietnica otrzymania uczestnictwa boskiej natury. Boska natura. A boska natura to jest właśnie podobieństwo do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który w obecnym stanie, w którym się znajduje, właśnie tę boską naturę posiada. Bo ten werset, który na wstępie odczytaliśmy, to apostoł Jan mówi, że ujrzymy go takim, jakim jest. Otrzymanie boskiej natury, otrzymanie duchowej natury. To jest ważne, drodzy braterstwo, że wszyscy ci, którzy są nowym stworzeniem, no nawet nie tylko ci, którzy tę boską naturę otrzymają, ale nawet i wielkie grono, które otrzyma naturę duchową, to niewątpliwie też to bardzo wspaniała natura, bardzo wspaniała nagroda. Nie sądzimy, aby nagroda, aby błogosławieństwo duchowe wielkiego grona było czymś bardzo pośrednim. Na pewno niższym, ale nie pośrednim. To jest coś wspaniałego. Duchowa natura przewyższa, jak mówi zresztą apostoł Paweł, przewyższa wszelką naturę ziemską, jaka istnieje. Że to na przykład jest wspomniane, że wszyscy ci, którzy są w naturze duchowej, przewyższają naturę ziemską. Apostoł Paweł w liście do Filipian w trzecim rozdziale, a w wersecie 20 i dalej, to mówi o tej wielkiej łasce, która została dana. Trzeci rozdział, bo to co wcześniej apostoł Paweł o sobie mówił, to dalsze wersety to potwierdzają. I werset 20 i 21 to mówi tak. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Tak, On przemieni znikome nasze ciało. Znikome ciało to jest ziemskie, cielesne, wiemy, obarczone wszelkiego rodzaju problemami. Obecnie żyjemy w tych naszych ciałach. Ale mówię, te ciała przemieni w podobną do uwielbionego ciała swego, w postać podobną do uwielbionego ciała swego. A tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może, to jest moc naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którą otrzymał po zmartwychwstaniu. I pamiętamy, kiedy powiedział, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I tą mocą właśnie dokona. To jest bardzo, bardzo wspaniałe zapewnienie, że są ku temu pewne możliwości i ta możliwość będzie zrealizowana. Jaka jest chwała niebiańska, jaka jest chwała Boża? No, drodzy braterstwo, to nie jest sposób opisać i nie jest sposób człowiekowi wyobrazić i przedstawić, jaka ona jest. Mówimy tylko, że jest coś nadzwyczajne, coś bardzo trudno do wyobrażenia dla istoty ludzkiej. Apostoł Paweł opisuje swoje doznania, gdy był w zachwyceniu. Gdy był w zachwyceniu, mówi aż do trzeciego nieba i kiedy potem o tym opisuje, to pisze bardzo takie, dla nas może takie trudne do zrozumienia słowa, ale my możemy sobie to wyobrazić, dlaczego tak pisze. To jest 12 rozdział 2 listu do Koryntian od 1 wersetu. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Apostoł Paweł przedstawiał, no oczywiście polemizując z tymi, którzy no, nie chcieli uznać jego apostolstwa, bo tutaj właśnie w tym drugim liście do Koryntian to mówi, zarzucali mu, że on nie jest apostolem. Ale on daje przykłady swojego życia. Znalazłem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to było w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, po prostu trudno sobie wyobrazić, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. No zachodzi pytanie i często się zastanawiam, dlaczego nie godzi się powtarzać. Dlaczego apostoł Paweł nam tego nie opisał, bylibyśmy o wiele bardziej uświadomieni, szczęśliwsi, gdyby rozumieć. On mówi, nie godzi się to człowiekowi mówić, nie godzi się powtarzać. Kowalski tłumaczy w swoim tłumaczeniu, nie wolno człowiekowi powtórzyć. Prawdopodobnie, drodzy braterstwo, to wywarłoby szkodliwy skutek dla ludzkiej istoty. Dlaczego? Dlatego, że tam na pewno opis byłby nieprawdopodobny. Niewątpliwie zamiast przynieść pożyteczny skutek, wywarłoby skutek negatywny. Gdyby nam to przedstawiano w takich jakichś arcy niezrozumiałych wyobrażeniach, byłoby to dla nas niewątpliwie niekorzystne. Dlatego po prostu zabroniono mu to powtarzać. Apostoł Paweł tego nie mówił. On to przeżywał, on to wiedział i jesteśmy świadomi, drodzy braterstwo, że jego misja dalsza, którą on prowadził, jego to ze wszechmiar poświęcenie narażał się na wiele ogromnych trudności. To było właśnie pod wpływem tego, że on to widział, on to przeżył, on to doświadczył. Chociaż mówi, że nawet nie wie, czy to było w ciele, czy to poza ciałem. Czy to była jakaś tylko wizja, czy to była rzeczywistość. Ale to było coś bardzo, bardzo realistyczne i bardzo wspaniałe. Jan Objawiciel miał wizję, również tę wizję przedstawia. I między innymi przedstawia wizję i postać Chrystusa w chwale i zaraz na początku właśnie swojego opisu w objawieniu świętego Jana w pierwszym rozdziale to nie miał jak do czegoś przyrównać, to przyrównuje w ten sposób. Sposób jakiś zagadkowy i na wskroś symboliczny. I wiemy o tym, że Księga Objawienia jest na wskroś symboliczna. I w pierwszym rozdziale Od 12 wersetu to pisze tak. Kiedy zobaczył postać, kiedy widział tego, który do niego mówił, obrócił się i mówił, obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długo i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące, jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzów piecu rozżarzonego, głos zaś jego jak szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził miecz. Obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Zauważmy, jakimi porównaniami. No trudno, czy my możemy sobie wyobrazić taką postać, która takie przerównana do tego. Nogi jako mosiąc w ognie rozżarzony, że mówi głos jako szum wielu wód, jako to. Po prostu to są obrazowe przedstawienia tej postaci, którą widział. A wiemy, że to był nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który w swojej właśnie potędze przedstawiał objawicielowi Janowi wielkie, bardzo wspaniałe rzeczy, które się miały wypełniać. One się wypełniają przez cały wiek Ewangelii i do dni dzisiejszych. Natomiast wizję na końcu objawienia, to mówię, przedstawia wizję oblubienicy barankowej. Tam przedstawia samego baranka, Jezusa Chrystusa, a oblubienica barankowa również w sposób symboliczny, w sposób jakiś obrazowy, przedstawiona w 21 rozdziale Księgi Objawienia, od 9 wersetu. Gdzie mówi tak, i przyszedł jeden z 7 aniołów, które mieli 7 czasz, napełnionych 7 ostatecznymi plagami. I tak się do mnie odezwał, chodź pokażę ci oblubienicę małżonka baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga. Mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Pokażę ci oblubienicę, małżonkę barankową. Porównuję do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Jaspis to jest drogocenny kamień o różnorodnych barwach, od czerwonej do zielonej, bardzo twardy, z odmian kwarcu, kryształy o ścianach trójkątów równobocznych, tworząc podwójną piramidę o wspólnych podstawach. Ilustruje to boską chwałę, doskonałość i zupełność, a więc widzimy, to jest wszystko obrazowo przedstawione. Dlatego objawiciel, zakończając wizję, przekazuje tę największą obietnicę. Największą obietnicę, kiedy kończy, to mówi, że tacy wszyscy, którzy tam będą, to będą, otrzymają bardzo ważne błogosławieństwo. A mianowicie w 22 rozdziale Księgi Objawienia to mówi tak, że pokazał mi, to jest zaraz od 1 wersetu, i pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy jego, na obu brzegach rzeki, drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy jego służyć mu będą. I oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I to jest bardzo wspaniała obietnica. Imię Jego będzie na ich czołach. Otrzymają właśnie to znamie tego wspaniałego, wielkiego imienia, imienia, które tutaj przedstawione w ten taki zagadkowy sposób, symboliczny. I gdyby ktoś się zastanawiał i gdyby ktoś to czytał, nie znający ducha Pisma Świętego, to by powiedział, że to coś niezrozumiałego. Istotnie jest niezrozumiałe. Ale my, drodzy braterstwo, próbujemy pojąć zagadnienie tej wspaniałej, wielkiej chwały, która będzie dana wszystkim tym, którzy swoją ofiarę, którą spełnią, dokonają właściwie do końca. Imię Jego będzie na ich czołach. Jak w objawieniu 3 rozdziale, 12 wersecie, to mówi tak, że zwycięzcy będą filarami w świątyni Boga mojego, mówi Pan. Filarami będą. Jakkolwiek głównymi filarami są 12 apostołów barankowych, filarami całego Kościoła. Ale mówię, że również w świątyni Jego to będą ci, którzy będą zwycięzcami. Będą właśnie użyci jako podpora dzieła samego wielkiego Stworzyciela, które On będzie dalej realizował swoje dzieło. My sobie nie zdajemy sprawy, drodzy braterstwo, że stworzenie, dzieło stwarzania to będzie przez całą wieczność. Wszystkie stworzenia, które otrzymają, zarówno te, które otrzymają duchową naturę, jak Kościół, wielkie grono, czy też rodzaj ludzki, stworzenia Boże, które otrzymają wspaniałą przyszłość, nie będą bezczynnymi. Nie wyobrażajmy sobie, czasem ludzie sobie wyobrażają, że ci ludzie, że te istoty to będą tak się nudzić i będą sobie tam tylko siedzieć, tam, jak jest napisane, będą siedzieć pod winną macicą. Nie. Zobaczmy teraz, ludzie są niedoskonali. Jacy są twórczy, jakie coś pomysły mają, jakie to, a cóż powiedzieć, kiedy będą w pełni doskonałymi. Jeżeli obecnie stwierdza się, że umysł ludzki jest wykorzystany tylko w kilku procentach, a jeżeli będzie w 100% wykorzystany, to jest, no trudno nam sobie wyobrazić. A tym bardziej, jeżeli chodzi o istoty duchowe, o istoty tak wspaniałe, które otrzymają to wielkie, wspaniałe uznanie. Tak. Zauważmy, co dalej mówi tak. I rzekł do mnie. Te słowa są pewne i prawdziwe. Drodzy braterstwo, jeżeli my będziemy w ten sposób czytać, że te słowa, które tutaj słyszymy, które czytamy, to nie są słowami wydumanymi, słowami takimi sobie, no coś tam napisał, coś to, są one pewne i prawdziwe. To są potwierdzone przez samego Stworzyciela, który tę obietnicę dał i On zapewnił swoją przysięgą, zapewnieniem. Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. W 21 rozdziale, a 5 wersecie mówi. I rzekł ten, który siedział na tronie. Oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Mamy wiele takich zapewnień. Starajmy się utrwalać w swoich sercach, w swoich to, że wierzymy, głęboko wierzymy, że to jest pewne. Jakkolwiek na pewno trudno nam jest się zmobilizować często, aby w sobie wzbudzić to przekonanie, ale w tym celu właśnie mamy społeczne zgromadzenie. W tym celu mamy właśnie to, że możemy sobie je przypominać. I kiedy przychodzą trudności życiowe, Kiedy przychodzą nawet tragedie nasze codziennego życia, to niech te słowa będą dla nas taką naprawdę elementem wzmocnienia naszych sił duchowych, a również nawet i fizycznych, abyśmy mogli przetrwać to wszystko, bo wiemy o tym, że ucisk teraźniejszego czasu jest tylko przejściowy, jest bardzo chwilowy, jest bardzo nieznaczny w porównaniu z wielkością chwały, która jest nam obiecana. Dlatego apostoł Paweł zachęca, zauważmy, ile on daje zachęt, jak dużo zwraca naszą uwagę, żebyśmy naprawdę docenili wartość tych obietnic. I tak w liście do Żydów w 4 rozdziale, a 1 wersecie pisze tak. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, a wierzymy, że jest jeszcze ważna ta obietnica. Miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. Inne tłumaczenie mówi, aby się kto nie okazał jakiś bezużyteczny, albo nie zaniedbał tej obietnicy. A to zaniedbanie jest bardzo łatwe. My znamy może z przykładu nawet własnego życia, jakże często się zatracamy w naszym codziennym życiu. Jakże często wiemy po tym i wyrzuty sobie robimy, że zaniedbujemy się w tym, pogrążając się w doczesności, w tym naprawdę, co jest bardzo mało istotne, mało ważne, bo musimy wybierać zawsze co najważniejsze. Ale również, kiedy obserwujemy i innych, może z historii wiemy, którzy mieli taką bardzo wspaniałą laskę prawdy Bożej, zaniedbali, odpadli, odeszli, jest to niezwykle przykre. Dlatego apostoł mówi tak, bójmy się tego. Bójmy się, żebyśmy nie zaniedbali tej obietnicy, która nadal jest jeszcze ważna, żeby się ktoś nie okazał być niegodnym tego, żeby ktoś nie pozostał w tyle. Starać się dążyć do przodu jak najbardziej. No inne też zachęta apostoła Pawła z 2 listu do Koryntian z rozdziału 7, a 1 wersetu. Że mając tego obietnicę umiłowanie, oczyszczajmy się od wszelakiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej bojaźni Bożej. Czyli wykonując swoje poświęcenie w bojaźni Bożej. Żebyśmy wykonywali poświęcenie w bojaźni Bożej. Bo obietnica Boża to jest natchnieniem naszej nadziei. Jest natchnieniem naszej nadziei. Tak, dzięki tej obietnicy, dzięki tej wspaniałej lasce, tej wielkiej dobroci Bożej, to nieograniczone, trudno do zrozumienia i może trudne do uwierzenia. Ale my wierzymy, chociaż po prostu nie jesteśmy w stanie jakoś ogarnąć myślami, ale właśnie powinniśmy wiarą to przyjmować. Dlatego też, jeżeli ta obietnica jest taka, to tak jak apostoł Paweł w liście do Żydów w 6 rozdziale pisze następująco. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, to przysiąg na siebie samego. Bóg przysiąg na siebie samego. Kiedy mówił Abrahamowi, przez siebie samego przysięgam, że tobie i nasieniu twojemu, że w tobie i w nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Mówiąc, zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoność swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Zauważmy, drodzy braterstwo, Bóg sam przez siebie przysiągł to.
Dlatego wierzmy to, wierzmy, starajmy się w sobie wzmocnić naszą tą wiarę, ufność i wdzięczność Panu Bogu za ten przywilej. Przecież zauważmy, że miliony, miliardy ludzi przechodzi w nieszczęściu, w tragedii i o tym nie wie nawet, że taka obietnica jest dana. Skoro ona dotarła do nas, to naprawdę ile powinniśmy wyrażać wdzięczności naszemu Ojcu Niebieskiemu i Zbawicielowi za to, że ta obietnica do nas dotarła. Ona do nas należy. Prorok Izajasz w 33 rozdziale przedstawia wizję tej wspaniałej przyszłości, wspaniałej łaski, która dana będzie wszystkim. Króla w jego piękności ujrzą twoje oczy. Będą patrzeć na rozległy kraj. Twoje serce będzie wspominać straszne czasy. Będziemy wspominać te czasy minione, tej tragedii obecnego czasu. Gdzie jest ten, który liczył? Gdzie jest, który ważył? Gdzie ten, który spisywał wieże? Nie ma ich, wszystko minie. Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem. Już nie będzie takich. Patrz na Syjon, miasto naszych uroczystych świąt. Twoje oczy zobaczą Jeruzalem, siedzibę bezpieczną, namiot, którego się nie przenosi, którego kolków nigdy się nie wyciąga i którego żaden sznur nie jest zerwany. To niebiańskie, wspaniale, piękne Jeruzalem. Gdyż wspaniała chwała nam przypadnie, źródło strumienie o szerokich brzegach. Nie płyną po nich okręty z wiosłami, ani nie jeździ po nich okazały statek. Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas wybawi. Ufajmy, drodzy braterstwo, w to wspaniałe zapewnienie, to wspaniałe dano nam łaskę i tej wielkiej obietnicy. I jeszcze raz właśnie w obliczu naszych doświadczeń, w obliczu naszych częstych jakichś przykrych sytuacji, wspominajmy właśnie na tego rodzaju obietnice, pocieszajmy się nimi, bo one są realne, one są prawdziwe, one są, mają uzasadnione zapewnienie. Dlatego też myślę, że nasze wszelkie spotkania społeczności braterskiej w tym celu powinny być. My nieraz mówimy, dużo wykładów słyszeliśmy, dużo czasem zagadnień rozumiemy, zagadnień Słowa Bożego, Pisma Świętego, doktryn, nauk, ale te one wszystkie powinny w tym jedynym celu służyć. Jeżeli tak będzie, to powinniśmy być wdzięczni naszemu Stworzycielowi, naszemu Zbawicielowi i właśnie oczekiwać tej chwili, kiedy, jak mówi prorok, króla w jego piękności ujrzą twoje oczy. Jak święty Jan Apostoł mówi, ujrzymy go tak, jakim jest. Dlatego, drodzy braterstwo, życzę wam, abyście w waszych problemach doczesnych, trudnych, zawsze o tym pamiętali, pocieszali się wzajemnie, pocieszali się jedni drugich. A tak samo, jeżeli chodzi o młodsze pokolenie, żeby tę wiarę w tę obietnicę jak najbardziej kultywowało i przekazywało następnym pokoleniu, to Pan jeszcze ten czas przyjemny jest. Bo wierzymy, że jeszcze ten czas jest. Dlatego też życzę serdecznie braterstwu błogosławieństwa Bożego, wytrwania w tej ofiarniczej służbie i otrzymania właśnie tej wspaniałej nagrody, tej wspaniałej przyszłości,
Życzę braterstwu i sobie dziękuję.
Dziękuję.